Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk jest Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy. Rozmawia Jarosław Popek.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
Dzień dobry wszystkim.
Zacznijmy od tego, co dzieje się ostatnio w naszym kraju, bo przeciwnicy szczepień przeciwko COVID-19 przez ostatnie miesiące ostro atakowali zwolenników szczepień w mediach, nie tylko społecznościowych, ale teraz przeszli niestety do czynów, które minister zdrowia Adam Niedzielski nazywa aktami terroru. Czy to porażka tradycyjnych mediów i zwycięstwo dezinformacji?
Ja bym tych rzeczy aż tak ze sobą nie łączyła i też tak daleko idących twierdzeń nie wysuwała, że to, co się wydarzyło, te incydenty związane z atakowaniem punktów szczepień, to jest jakaś porażka mediów i że media tutaj są czemukolwiek winne, bo zjawiskiem, jakim jest publikowanie w sieci różnego rodzaju opinii, także kontrowersyjnych, czy takich, które wywołują sprzeciw różnych grup, to jest, mamy do czynienia od wielu lat. Im bardziej te media są dostępne, im każdy z nas ma po prostu w każdej chwili w telefonie dostęp do po prostu różnego rodzaju mediów i społecznościowych, i tych tradycyjnych wersji właśnie cyfrowej, no to po prostu absolutnie z różnego rodzaju treściami będziemy się stykać. To nie jest, z moim zdaniem, te zjawiska nie są związane tylko i wyłącznie z mediami. Media to jest po prostu rodzaj narzędzia. Temat jest po prostu trudny, temat jest, wywołuje społeczne emocje, podsycane są przez różne grupy lobbystyczne, przez różne grupy interesów, te właśnie sprzeczności wzajemnych interesów różnego rodzaju, to zalewanie po prostu tej sieci różnego rodzaju sprzecznymi ze sobą informacjami powoduje takie zjawiska, jak myślę właśnie wystąpienia antyszczepionkowców i no, moim zdaniem antidotum na to jest po prostu rzeczowa argumenty, przedstawianie swoich racji, konsekwencja w działaniu, nie uleganie tym emocjom po prostu.
Tu się w pełni z Panią zgadzam, ale jednak i w tradycyjnych mediach pojawiają się opinie ludzi deprecjonujące akcje szczepień. Czy jesteśmy w stanie w jakiś sposób to zjawisko chociaż ograniczyć?
Ale nie możemy im przecież zamknąć ust, bo przecież mają prawo wyrażać swoje wątpliwości. Mają prawo ludzie mieć wątpliwości co do zasadności tak masowego szczepienia, jeżeli pojawiały się wcześniej informacje o tym, że jest to wyrób no, po prostu jeszcze nowy, nie do końca sprawdzony. Kiedy pojawiają się informacje o nie do końca pożądanych konsekwencjach, nawet jeżeli to nie są duże skale, nawet jeżeli to nie są po prostu no, do końca potwierdzone informacje, to lepiej je po prostu na łamach mediów weryfikować. Pozwolić ludziom wyładować swoje frustracje czy wątpliwości i na nie rzeczowo odpowiedzieć. Media są płaszczyzną do tego, żeby na ten temat rozmawiać, na ten temat dyskutować, przedstawiać różne punkty widzenia i trzeba się z tym pogodzić, że czasem po prostu pojawi się w nich coś, z czym my fundamentalnie nawet się nie zgadzamy, bo po prostu po to my istnieją, żeby też właśnie neutralizować różnego rodzaju opinie, więc robienie z tego problemu, że na łamach mediów coś się ukazuje, to nie jest najlepsza droga w mojej ocenie.
Ale ja pytam właśnie o walkę z fake newsami i dezinformacją, czyli Pani zdaniem media tradycyjne powinny stać się elementem w walce właśnie z dezinformacją, elementem w walce z tym, żeby ludzie dostawali tak naprawdę rzeczowe informacje, a nie te, które są niezgodne z prawdą?
No oczywiście, że tak. To znaczy to jest jakby taka fundamentalna cecha, najważniejsza bym powiedziała, podstawowa mediów, w ogóle mediów tradycyjnych przede wszystkim, opartych na po prostu etyce dziennikarskiej, bo od mediów tradycyjnych wymagamy postępowania zgodnie z zasadami prawa prasowego, zgodnie z zasadami etyki dziennikarskiej. Dziennikarze nie są osobami anonimowymi, dziennikarze muszą weryfikować w źródłach swoje informacje i tak dalej, i tak dalej. Oddzielać informacje od komentarzy, więc na pewnych, bym powiedziała, zdrowych zasadach te media powinny być zbudowane. Natomiast, no wiadomo, media społecznościowe to jest rodzaj no, takiego właśnie Hyde Parku, rodzaj forum, gdzie można publikować różnego rodzaju opinie, różnego rodzaju treści. Nie do końca zawsze ponosi się za to odpowiedzialność w takim właśnie znaczeniu dziennikarskim, bo raczej nikt nie prostuje informacji, które przeczytał u kogoś na profilu na Facebooku, może przysłać, może może się do tego odnieść, może coś opublikować, ale generalnie nie działa tutaj w takim właśnie trybie prasowego, jak jesteśmy przyzwyczajeni w mediach tradycyjnych, choć oczywiście zdarzają się przypadki, kiedy powiedzmy na oficjalnych profilach prawo prasowe ma zastosowanie. Jest to na pewno dziedzina, taka bym powiedziała, domena w mediach społecznościowych, bardziej swobodna i przyzwyczajamy się do tego. Media tradycyjne w mojej ocenie na pewno tutaj mają o wiele więcej obligacji, o wiele więcej obowiązków i one są wręcz zmuszone, to może za mocne słowo, ale mają taką powinność, by prostować fake newsy, by ujawniać te fake newsy, by je po prostu sprawdzać i na pewno nie powielać, więc w mojej ocenie tutaj mogą być bardziej wiarygodnymi mediami. Pytanie, które media, jakie media, kogo reprezentują, kto jest właścicielem i w jakim duchu, prawda, publikuje, jest w dalszym ciągu otwartym. Proces w ogóle komunikowania masowego nie jest niczym konstans. Tutaj musimy mieć jakby świadomość tego, jak bardzo złożony jest to organizm, w ogóle świat mediów, jak trudno jest czasem prawu, teorii nadążyć za rozwojem technologii i wszelkiego rodzaju zmianami, które na tym rynku zachodzą, więc trzeba się tego uczyć cały czas, całe życie, być ostrożnym w przyjmowaniu niektórych racji, niektórych prawd, wiedzieć mniej więcej, które media są zgodne z naszym światopoglądem, które są zbudowane na tym, co my szanujemy, żeby nie dać się nabierać też na zupełnie jakieś takie fałszywe czasem nuty. Nie jest to łatwe. Mówię to może trochę obszernie, ale po prostu nie jest to łatwe. Nie ma jednego, nie wiem, prawa Pitagorasa, które zastosujemy w każdym wypadku i zawsze nam wyjdzie C kwadrat, kiedy A kwadrat i B kwadrat do siebie dodamy. Tutaj nie ma takiej reguły, więc jedyną po prostu metodą jest poznawanie, słuchanie, czytanie, weryfikowanie, własny rozum, plus do tego właśnie jeszcze konieczne zmaganie tego z mediów, żeby te informacje miały sprawdzone.
To przejdźmy teraz, pani dyrektor, do projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, bo Centrum Monitoringu i Wolności Prasy popiera te zmiany w ustawie. Dlaczego?
Dlatego, że są potrzebne ze względu na konieczność doprecyzowania obecnie obowiązujących przepisów, które umożliwiają w prosty sposób, jak pokazuje to po prostu rynek medialny, obejście tego, co mamy zapisane dzisiaj w ustawie o radiofonii i telewizji. Bo to celem tego koncesjonowania i radia, i telewizji jest przede wszystkim to, by właśnie tak dobro rzadkie, tak ważna rzecz, jaką jest po prostu możliwość nadawania programów radiowych i telewizyjnych do szerokich rzesz społecznych, była poddana minimalnej kontroli, jaką jest konieczność ujawniania tego, kto jest właścicielem, podporządkowania się określonym przepisom zawartym w koncesji. Cały ten proces na świecie jest tak jakby skonstruowany, że tego typu właśnie dobro rzadkie, jakim jest częstotliwość nadawania naziemnego, jest poddana po prostu w krajach wysoko rozwiniętych i innych po prostu właśnie procesowi koncesji. I u nas jest jak najbardziej dokładnie tak samo. Od 1992 roku, kiedy uchwalono ustawę o radiofonii i telewizji, ale jak się okazało, od 2015 roku w bardzo prosty sposób jej zapisy można po prostu obchodzić. I robi to właśnie stacja TVN, z którą teraz mamy tak dużo szumu, ale fundament jest inny. Nie chodzi tylko o TVN. Chodzi po prostu o to, że w ustawie jest zapisane, że podmiot z zagranicy, spoza europejskiego obszaru gospodarczego, po prostu nie może mieć więcej niż 49% własności w mediach. I to jest zmiana jak najbardziej wskazana, no bo dzisiaj na gruncie obecnych przepisów nikt nie może tego wyegzekwować. Skoro okazuje się, że obowiązują tego typu zapisy w ustawie o radiofonii i telewizji, a ogólnopolska telewizja, jaką jest stacja TVN, jest własnością firmy Krzak, z własnością firmy zarejestrowanej w Holandii, która nie ma pracowników, która po prostu jest właściwie tylko wirtualną spółką, a tak naprawdę de facto jej właścicielem jest koncern amerykański Discovery. I po prostu dzisiaj Discovery bez problemu może w takim razie sprzedać te koncesje komu chce, komuś z Chin, komuś z Rosji, komu przyjdzie im do głowy, a Krajowa Rada post factum dostanie tylko informację, że nastąpiła zmiana własnościowa po prostu w tej materii. Nie powinno tak być i stąd doprecyzowanie tych przepisów, żeby ograniczyć możliwość posiadania własności w mediach elektronicznych do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. To jest trochę szerzej niż Unia Europejska po wejściu do Unii. Tak, mamy obligacje. To nie jest zamknięcie rynku na podmioty granicy, ale jednak jakiś rodzaj narzucenia kontroli tego, kto będzie po prostu miał własność na rynku mediów elektronicznych. Powtarzam, chodzi tylko o radio i telewizję koncesjonowaną.
Ale pani dyrektor, mówi pani o tym, że od 92 roku znajduje się w ustawie zapis o ograniczeniu udziału w kapitału zagranicznego w mediach, które działają na podstawie koncesji, ale dlaczego do tej pory przez wiele lat te przepisy nie zostały sprecyzowane? Nie było woli politycznej?
Znaczy, one były sprecyzowane też po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Ta nowelizacja pierwsza nastąpiła i to, co pan mówi, jest ewidentnie zapisane właśnie w ten sposób w ustawie. W mojej ocenie z jakiegoś powodu nie było woli politycznej, by te przepisy egzekwować. Problemem się stało tak naprawdę to wtedy, kiedy w 2015 roku Discovery kupiło po prostu TVE. I się okazało wówczas, że ma ono koncesje, które biegną, więc prawo nie działa.
Czyli Discovery kupiło TVN nielegalnie?
To znaczy, no można by... transakcja, no nielegalną nie była, ale nie było potrzeby wydawania na to zgody. Po prostu ten, kto wydaje koncesję, nie przeprowadził jakiejś specjalnej kontroli, nie miał możliwości, nie miał narzędzi, nie miał jak wyegzekwować tego, że ta transakcja miała być niemożliwa. Formalnie właścicielem jest spółka z Holandii, tak? Spółka, która jest zarejestrowana w Amsterdamie na lotnisku zresztą. Więc dopiero teraz tak naprawdę, no oczywiście moim zdaniem źle się stało, że można było tego typu zapisy zrobić rok temu, kiedy może nie byłoby takiej koincydencji faktów z wygasaniem koncesji dla TVN24, no bo dzisiaj bardzo łatwo właśnie formułować przeciwnikom tych zapisów różnego rodzaju wpływowym grupom w mediach właśnie taki rodzaj obrony, że to jest atak na telewizję TVN, nie przedłużenie tej koncesji i wprowadzanie tego typu zapisów. Ale tak, na to można odpowiedzieć bardzo prosto. Po pierwsze, wystarczy odpowiedni vacatio legis, żeby można było dostosować się do tych zapisów. Po drugie, te przepisy doprecyzowują to, co jest obecnie po prostu w bardzo łatwy sposób, jak widać, omijane i chronią nas na przyszłość. Więc no, myślę, że tutaj TVN ma jeszcze tyle koncesji na różnego rodzaju anteny, łącznie z anteną TVN24bis, gdzie może w bardzo prosty sposób przenieść i dostosować się do tych zapisów, ma wiele na to miesięcy, lat, żeby po prostu zacząć przestrzegać prawa, które, powtarzam, jest zapisane obecnie na tyle nieprecyzyjnie, że nie było możliwości jego wyegzekwowania. Więc skoro parlamentarzyści dostrzegli tę potrzebę, można tylko kibicować temu, żeby starczyło im determinacji, by po prostu to prawo przeprowadzić i chronić polski państwo, polski ład medialny przed różnego rodzaju wpływami, które mogą się pojawić w przyszłości. Bo to jest myślenie dalekowzroczne, nie na dzisiaj.
To jeszcze pani dyrektor na koniec bardzo krótko poproszę o odpowiedź, bo opozycja twierdzi, że te zmiany mogą naruszyć wolność słowa. Jakie jest państwa zdanie na ten temat?
Powtarzam, że nie naruszą zasady wolności słowa, bo nikt nikomu nie odbiera prawa do nadawania bezproblemowego, takiego jak do tej pory. Podmiot, którego dotyczy proces koncesyjny obecnie, to jest tylko stacja TVN24. Ma jeszcze możliwość, jeżeli w ogóle te przepisy będą uchwalone, do tego, żeby dostosować się, czyli po prostu zlikwidować firmę Krzak i po prostu znaleźć partnera w Europie, który zechce z nimi prowadzić ten interes i tyle. Albo wykorzystać inne swoje częstotliwości i myśleć, jak dostosować się do obowiązujących w Polsce przepisów, czego przez ostatnie 6 lat nie robiono.
No to czekamy do 11 sierpnia, kiedy nowelizacją tej ustawy ma się zająć Sejm. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Dobrego dnia wszystkim życzę.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.